Dzisiaj naszym gościem jest profesor Piotr Szukalski, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
O tym, że łódzkie, w tym Łódź się wyludnia, wiem od dawna. A czy pandemia wpłynęła dodatkowo na ten fakt?
Jak najbardziej. Z reguły województwo traciło po 10-12 tysięcy rocznie. W tym pierwszym roku pandemicznym sytuacja rzędu 17. Czekamy na ostateczne dane, ale należy oczekiwać, że rok zeszły był pod tym względem jeszcze bardziej dramatyczny.
A z czego oprócz pandemii, oczywiście teraz mamy epidemię, ale z czego wynika fakt, że łódzkie się wyludnia? Z tego, że ludzie wyjeżdżają, czy z tego, że więcej osób umiera niż się rodzi?
O, można powiedzieć i to. Mamy niestety, tak jak w całej Polsce, wielki problem z utrzymaniem dodatniego przyrostu naturalnego, który chcę podkreślić, nie jest tylko specyficznie łódzkim problemem, a ten problem jest związany tak naprawdę z historią demograficzną Polski. Jeśli pamiętajmy, że liczba urodzeń, która dzisiaj pojawia się na świecie, jest ściśle powiązana z tym, ile urodzeń było lat temu, 25, 30, 30 kilka, bo tamte urodzenia determinują liczbę potencjalnych matek. Jeśli zatem wówczas było mało urodzeń, a tak się składa, że w polskich realiach i również łódzkich po 83 roku, 1983 mieliśmy 20 lat spadku, jeśli idzie o liczbę urodzeń, no to w takim wypadku nie dziwmy się, że z odpowiednim opóźnieniem okazuje się, że tych potencjalnych matek jest mało, a w efekcie i urodzeń. I to jest pierwsza strona medalu. Po drugie, musimy pamiętać, że po II wojnie światowej pojawił się wyż demograficzny. Ten wyż, dziwnym trafem, być może dla niektórych, no, dochodzi do zaawansowanego wieku. Ten pierwszy rocznik powojennego wyżu już ma 75 lat. No i w naturalny sposób dochodzimy do sytuacji, w której pojawia się, nawet w warunkach braku pandemii, wzrastająca liczba zgonów.
Ale wpływ też chyba na to ma fakt, że jesteśmy coraz bogatszym państwem. W związku z tym jesteśmy też czasem wygodni. I tych dzieci mamy jedno, maksymalnie dwójkę.
Ja nie wiem, czy to jest tak do końca z tą zamożnością powiązane. W końcu zamożniejsza Francja czy zamożniejsza Szwecja charakteryzuje się zdecydowanie wyższą liczbą, średnią liczbą dzieci wydawanych przez typową kobietę.
Z tego, że tam jest wielu migrantów?
To nawet jeśli Francuzi obliczają te współczynniki dzietności zarówno dla tak zwanej native population, czyli tej ludności rodzimej, jak i dla imigrantów, tak naprawdę w tej Francji, gdzie współczynnik dzietności ostatnio to jest mniej więcej 1,9, to francuski rodzą 1,8, 1,82, coś takiego, więc to bardzo dużo, nieprawdaż?
Bylibyśmy zadowoleni, gdyby w Polsce.
Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby tak było, bo przypomnijmy może sobie, że ostatni nas taki poziom dzietności był gdzieś w roku 92.
Jesteśmy po wstępnych wynikach spisu powszechnego. Jest nas ponad 38 milionów. Wydawało mi się, że będzie trochę mniej, ale jednak przekroczyliśmy tę liczbę. Czy grozi nam spadek liczby ludności w najbliższym czasie?
To znaczy, najpierw po tym spisie chciałbym jednak powiedzieć kilka słów może. Rzeczywiście wszyscy byliśmy zaskoczeni wczoraj na sali Pałacu Prezydenckim, gdzie były ogłaszane wyniki spisu tym, że jednak spis wykazał ponad 38 milionów, prawie 38-200 tysięcy. Byliśmy naprawdę zdziwieni. Myślę, że każdy zajmujący się trochę zawodowo ludnością jest zdziwiony, że różnica pomiędzy tą ludnością wynikającą z ewidencji a spisem to było tylko 30 tysięcy. Ja się osobiście spodziewałem, że spis wyłapie 400 do 600 tysięcy osób, które de facto nie mieszkają w Polsce, tylko przebywają stale poza granicami, a które wyjechały, nie wymeldowując się. Więc to jest rzeczywiście dziwne, aczkolwiek z drugiej strony poczekajmy jeszcze trochę na to, jak GUS pokaże obliczenia dotyczące ludności zgodnej nie z naszymi krajowymi definicjami, tylko zgodne z definicjami Eurostatu. A więc poczekajmy trochę, jak GUS opublikuje dane dotyczące ludności rezydującej.
A często w miastach widzimy różnicę między osobami, które płacą za odpady, za wywóz śmieci, a osobami, które powinny mieszkać w danym mieście. I te różnice są ogromne, czyli wynika z tego, że ci ludzie gdzieś wyjechali do Anglii, do Niemiec.
To nie tylko jest kwestia wyjazdów zagranicznych. Oczywiście w skali kraju to jest ten jedyny element, nieprawda? Ludność przebywająca poza granicami naszego kraju. Ale pamiętajmy, że w przypadku, kiedy mówimy o polskich miastach, wioskach, gminach, to mamy jeszcze do czynienia z migracjami wewnętrznymi. Ja chciałbym tylko też wspomnieć o tym, że rok przed przeprowadzeniem spisu, czyli w 2020 roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadził tak zwany drugi próbny spis. On polegał na tym, że w 16 gminach, po jednej w każdym województwie, przeprowadzono spis metodą bardzo tradycyjną, czyli rachmistrz chodził od domu do domu. I w każdej z tych gmin okazało się, że rzeczywistych mieszkańców jest mniej niż tych, którzy są zarejestrowani jako mieszkańcy. I te różnice były przynajmniej kilkunastoprocentowe. Z reguły było to około 20%. I żeby nie było niedomówień, w województwie łódzkim taka różnica wyszła również w najbogatszej gminie w skali całego kraju.
W Kleszczowie.
Dokładnie. I okazało się, że nawet w tej najbogatszej gminie rzeczywiście, w rzeczywistości mieszka znacznie mniej ludzi, niż to wynika z urzędowych danych. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że w rzeczywistości mogą się pojawić takie miejscowości, gdzie te różnice będą wynosiły po 30%. Generalnie zapewne okaże się, że te miejscowości, które uchodzą za mniej atrakcyjne, będą się charakteryzować dużą rozbieżnością in minus. Natomiast z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że jest cały szereg miejscowości atrakcyjnych do zamieszkiwania, a przede wszystkim do pracy. I te miejscowości zapewne odnotują wyższą liczbę niż to wynika z dotychczasowej bieżącej ewidencji. I mam nadzieję, że również Łódź na tym trochę zyska, albowiem zapewne również i w przypadku naszego miasta występuje typowe dla wszystkich miast zjawisko zamieszkiwania bez zameldowania.
Ostatnio dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który był naszym gościem, powiedział, że w Łódzkiem pracuje 250 tysięcy cudzoziemców. To jest bardzo duża liczba.
Bardzo duża.
Bardzo duża, tak. Czy wynika z tego, że część z tych osób będzie się asymilować i zostanie w Polsce na stałe, a ich dzieci będą już Polakami?
Ja bym powiedział, że nie potrafi pan na to odpowiedzieć z jednego względu, bo to będzie zależało tak naprawdę od decyzji politycznych dotyczących tego, na jakiej podstawie cudzoziemcy, którzy jak na razie w dużym stopniu przebywają tu na zasadach wolnej Amerykanki, będą mogli długotrwale przebywać. Ja tylko przypomnę, że ta zdecydowana większość pracujących u nas, cudzoziemców, przyjeżdża tutaj dzięki oświadczeniu o chęci powierzenia tam pracy, nieprawda, cudzoziemcowi, a zatem na taki dokument, który uprawnia przed COVID-em do 6 miesięcy pracy, teraz jest to przedłużone, ale nie zmienia faktu, że relatywnie na krótki czas. Natomiast nie daje specjalnych uprawnień odnośnie do możliwości stałego pobytu.
To już karta stałego pobytu.
Dokładnie, to już, tak. Dlatego mówię właśnie, że tu nie daje tego typu uprawnień. Jak się pan domyśla, asymilacja, ona jest z reguły rezultatem już nie tylko gotowości do przyjęcia kultury danego kraju, ale przede wszystkim możliwości. Jeśli nie ma pan zagwarantowanego tego, że będzie pan tutaj mógł mieszkać 5-10 lat, nie będzie pan nadmiernie inwestował w naukę języka, nie będzie pan zmuszał swoich dzieci, żeby właśnie uczyły się języka i przejmowały te różne elementy kultury, które decydują, iż może nie same dzieci imigrantów, ale już ich wnuki stwierdzają, że dziadkowie pochodzili stamtąd, a my tu już jesteśmy stąd.
W jednym z wywiadów powiedział pan, że polityka prorodzinna musi się składać z całej palety działań. Z jakich? Bo 500+ już nie wystarczy, to wiemy.
Musimy przecież zdawać sobie sprawę, że to 500+ to nie jest jedyny element. Proszę pamiętać o tym, że jednak to 500+ to jest tylko jeden z licznych zasiłków wypłacanych, które są związane z faktem posiadania dzieci. Mamy w końcu i 300+, tak, dla tych, którzy też mający zrekompensować częściowo koszty związane z zakupem wyprawki szkolnej, nieprawdaż corocznej. Mamy inne tego typu świadczenia, ale też pamiętajmy, że przecież to, co nazywamy instrumentami, które mogą podnieść gotowość do posiadania potomstwa, to są również wszystkie kwestie związane z urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi, możliwościami zwolniania się z pracy z uwagi na opiekę nad dzieckiem i zwalniania się w taki sposób, żeby uzyskać 100% wynagrodzenie, tak odpłatnego oczywiście. To są wszystkie te elementy, które związane są z możliwością pracy elastycznie. W niepełnym wymiarze czasu pracy. To są wszystkie te instrumenty, które związane są z możliwością uzyskania dobrej jakości opieki nad dzieckiem w postaci żłobka, przedszkola, szkoły i wraz z wszystkimi alternatywami, tak, tak jak w przypadku żłobka, przecież to może być równie dobrze dofinansowane przez państwo opiekun, który jest w jakiś sposób również certyfikowany przez to państwo. Inaczej mówiąc, państwo daje pewną gwarancję, że ten opiekun spełnia pewne minimalne wymagania, tak, wie jak się opiekować, co, jak łatwo się domyślać, wtedy troszkę uspokaja sumienia rodziców mających wyrzuty, że nieprawda, że nikt z nas nie zostaje w domu. I z oczywistych względów tych instrumentów jest bardzo dużo i nie da się tylko powiedzieć, że jedne z nich oddziałują, bo nie da się porównać sytuacji prawniczki pracującej w wielkiej korporacji, pani pracującej jako sprzedawczyni w osiedlowym sklepie, czy żony rolnika z Podlasia. I zrównywanie tych różnych kobiet, czy różnych rodzin takich sytuacji i stwierdzanie, że jedno narzędzie jest, będzie działać na wszystkich, jest zwyczajnie w świecie oszukiwaniem się i nadmiernym upraszczaniem. To stąd chodzi o tą paletę, nieprawdaż? Bo jak łatwo się domyślać, dla tych kobiet, które są nieaktywne zawodowo, jak to się kiedyś mówiło przy mężu, nieprawdaż? To pewnie te bodźce finansowe mogą, zwłaszcza jak mąż nie ma zbyt wysokich dochodów, mogą stanowić znacznie większy bodziec. Natomiast 500 zł dla owej prawniczki z Warszawy pracującej w korporacji to nie rozwiąże nic, bo z jej perspektywy, jak łatwo się domyślać, wszystkie działania, które zapewnią opiekę nad dzieckiem, ale nie jakąś opiekę, tylko wysokiej jakości, to jest to.
Kwota wielokrotnie wyższa.
Dokładnie.
W ciągu 20 lat będzie w Łódzkiem 300 tysięcy mieszkańców, to mówił pan 2 lata temu. I nadal potwierdza pan?
Nic się nie zmienia pod tym względem, bo jak już wcześniej mówiłem, demografii jest tak, że przeszłość w dużym stopniu determinuje to, co jest dzisiaj i co będzie. Te liczby mogą się troszkę oczywiście zmieniać, modyfikować. Nie wiemy na przykład, jakie będą długofalowe konsekwencje COVID-u. Tak? Jesteśmy póki co w stanie tylko patrzeć na to, jak wzrasta umieralność i jak pod wpływem niepewności powiązanej z COVID-em zmniejsza się liczba urodzeń. Ale przecież nie potrafimy powiedzieć, jak nawet w sytuacji, gdyby COVID nagle od jutra przestał nas tutaj straszyć, czy być częścią naszego życia, nie potrafimy powiedzieć, jakie będą jego długofalowe konsekwencje. Nikt nie jest w stanie oszacować na przykład wpływu COVID-u na umieralność za 5-10 lat, choć spodziewamy się, że taki wpływ będzie. Wszyscy chyba jesteśmy zaskakiwani praktycznie co dzień informacjami o kolejnych długofalowych konsekwencjach zdrowotnych odkrytych u ozdrowieńców na przykład. Tak? Kolejne informacje o zmianach gdzieś tam w działalności płuc, ich budowie wręcz niekiedy, nieprawdaż. Informacje o jakichś zmianach neurologicznych. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ocenić, jak to wpłynie na liczbę zgonów w przyszłości, choć spodziewamy się, że przyszłość już nie będzie pod względem umieralności tak dobra, jak byłaby, gdyby nie COVID.
No i niestety tym pesymistycznym akcentem musimy kończyć rozmowę. Czas jest nieubłagany. Profesor Piotr Szukalski, Uniwersytet Łódzki, był naszym gościem.
Dziękuję Państwu.